między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Dziś Dzień Matki, a w Kościele katolickim obchodzony jest miesiąc Maryjny, zatem ładnie się to wszystko ze sobą komponuje. A żeby dodatkowo wybić te matczyne akcenty, dodam, że 2 dni temu przypadało święto Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. I o nim więcej w dzisiejszym programie, w którym także o złożonych związkach między religią, przemocą i niestosowaniem przemocy w perspektywie 2 wielkich religii. A dla dociekliwych rodziców także instrukcja obsługi nastolatków. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Matka, którą nam Jezus w testamencie dał, z nami jest. Matka okryła swym płaszczem znów świat, z miłości swej czuwać chce i być przy niej przez cały dzień, z pokorą czekać by grzesznych.
po latach pokoju w Europie świat znowu stanął w obliczu wojny. W tej sytuacji na nowo rozgorzała dyskusja na temat wojny i agresji w religii. Z pytaniem, czy można usprawiedliwić przemoc, zmierzyli się uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum OAM zatytułowanego Przemoc i niestosowanie przemocy w judaizmie i chrześcijaństwie. Dyskusji przysłuchiwał się Szymon Majchrzek.
Wojna na pełną skalę bierze się najpierw z tej codziennej, niewielkiej przemocy, którą za często uznajemy za rozwiązanie, mówi doktor teologii Sylwia Sparling.
Otoczeni przemocą widzimy w tej przemocy pewne rozwiązania. Posłużę się takim trochę kolokwialnym przykładem, że nawet kiedy coś nam się zepsuje, wydaje nam się, że takie mocne uderzenie w jakiś sprzęt jest rozwiązaniem. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy uważać, że kiedy nam się zepsuje partner bądź znajomy czy kolega, to nagle nam się zaczyna wydawać, że może on też potrzebuje takiego kolokwialnie lania, które by go naprawiło.
Uderzenia niekoniecznie fizycznego.
Przemoc może być również słowna.
Stąd kolejne, coraz większe i większe akty agresji. W rozumieniu religii katolickiej wojna to nie brak równowagi sił, a kula śnieżna lepiona z braku odpowiednich wartości, komentuje ksiądz profesor Janusz Nawrot.
Pokój jest możliwy wtedy, według wyłącznie światowych kryteriów myślenia, kiedy mamy do czynienia z pewną równowagą sił militarnych, a więc ten pokój zasadza się na strachu jednych przed drugimi. Natomiast ten, który daje Jezus, to jest pokój, który mam mieć w moim sercu. Jeżeli ten pokój jest w moim sercu, to ja zdecydowanie będę go roznosił na zewnątrz, no bo trudno, żebym ja, mając pokój, siał wojnę na zewnątrz.
Źródłem pokoju jest szacunek, przytakuje rabin Stanisław Wojciechowicz z gminy żydowskiej w Warszawie.
Jeżeli szanujemy nie tylko swoich starszych, swoich rodziców, ale również innych ludzi niepodobnych do nas, mówiących w innych językach, inny wygląd, inny kolor skóry, to przez takie porozumienie jednak będzie ten częściowy pokój w moim społeczeństwie, w moim mieście i tak dalej. Może przez to przyjdziemy do tego większego.
Taka jest idea, ale wychowanie do pokoju, tak samo jak kwestia samej przemocy, miotają się w zderzeniu wiary z jej religijną praktyką.
Teoretycznie religia chce mniej wojny i więcej pokoju, ale jednak też religia przynajmniej jest z to, co my nazywamy z common sense, tak? Chcę zrozumieć człowieka, religia jest dla człowieka, nie dla Boga. A człowiek jest słaby, ma swoje słabości, jednak wojna nie jest wykluczona, ale jest potępiana. Ta wojna niesprawiedliwa. Judaizm uważa, że trzeba bronić się. Wojna sprawiedliwa, która broni twoje wartości. W chrześcijaństwie jest mowa o tym drugim policzku, ale judaizm uważa jednak, twoje życie jest zagrożone, musisz bronić się, bo jak nie będziesz się bronił, to tak samo jak samobójstwo.
Nadstaw drugi policzek nie oznacza, żebyś ty się biernie zgadzał na zło, które ciebie otacza. Bo to jest niemożliwe, bo inaczej ciebie zarąbią zupełnie. Stracisz życie i nic z tego nie będziesz miał. Są ludzie po prostu o charakterze krnąbrnym. A więc ludzie, dla których istnienie pokoju może być tylko na warunkach przez nich stawianych. Mamy tak zwany pokój, który zaprowadził nam jeden z potomków Kaina, czyli Lamek. I powiedział, ja tu rządzę. Człowiek, który nie ma odwołania do wartości wyższych, będzie ewidentnie stosował swoje własne kryteria osiągnięcia pokoju, które czy się komuś podoba, czy nie jego, to nie obchodzi, bo on ma siłę. Ale z drugiej strony musisz też być mądry, że jeżeli widzisz, że twoja odpowiedź zgeneruje o wiele większe zło, a więc przez tę obronę sprawisz, że ktoś może dopuścić się o wiele większego zła, nie tylko wobec ciebie, ale wobec innych, tych zależy są od ciebie, to lepiej przejmij od razu wtedy cios. Po to, żeby zniwelować, czyli przerwać łańcuch zła. Zawsze to jest to, co akurat Tomasz nam ładnie z Akwinu mówił, że przemoc powinna być stosowana dopiero na końcu.
Puenta, tak księdza profesora Janusza Nawrota, jak rabina Stanisława Wojciechowicza, może brzmieć zaskakująco. Si vis pacem parabellum. Chcesz pokoju? Szykuj się na wojnę.
Pokój to nie jest abstraktne pojęcie. Trzeba zasłużyć, trzeba wypracować, trzeba obronić, trzeba zdobyć.
Jak pracować na ten pokój?
Przede wszystkim przez takie porozumienie pomiędzy różnymi grupami. To, co my staramy się robić w tej dialogu chrześcijańsko-żydowskim też, jest też dialog chrześcijańsko-muzułmańskie, przynajmniej z punktu widzenia religijnych liderów. Czasem to nie dociera do wszystkich ludzi.
że to już czas, aby wielbić Pana tu, w miejscu, gdzie przebywa Jego Duch. Do Pana zbliżmy się, niech chwała Jemu brzmi, niech będzie wywyższony Boży Syn. Chwalmy Go, chwalmy Go, chwalmy Go, Alleluja. Chwalmy Go, chwalmy Go, chwalmy Go, Alleluja. Modlitwa swego ludu pragnie uwielbienia z naszych serc. Do Pana zbliżmy się, niech chwała Jemu brzmi, niech będzie wywyższony Boży Syn.
Wspomożenie wiernych to jedno z wezwań w litanii loretańskiej, którym określona jest Maryja. To także ważny aspekt pobożności maryjnej. Opowiada o nim proboszcz Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie. Wbrew nazwie to miejsce, które jest ważne także dla kultu Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. Więcej w rozmowie Beaty Sylwestrzak.
Ten tytuł Wspomożycielka to jest już dawny tytuł ksiądz Adam Wtulich Salezjanin. Pierwszy raz tego tytułu użył w IV wieku Efrem Syryjski i od tamtego momentu ten tytuł Wspomożycielka funkcjonuje w Kościele, chociaż samo wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, czy też ten tytuł w litanii, on znalazł się dopiero później.
Czy Matka Boża Wspomożycielka może w jakiś sposób interweniować w życiu osób wierzących bądź niewierzących?
Na pewno, dlatego że z woli Jezusa jest naszą Matką, to wszystko się dokonało pod krzyżem i od tego momentu Maryja z taką wielką miłością traktuje tą swoją rolę jako matki i każdy, kto się do niej ucieka, niezależnie od tego, jakim jest dzieckiem, to ma szansę na to, żeby ta interwencja z jej strony miała miejsce.
Czy Matka Boża Wspomożycielka Wiernych jest wspominana jedynie właśnie od święta, czy na co dzień?
Wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych jest 24 maja, ale każdego dnia możemy się do niej zwracać w zależności od tego, jak my też kształtujemy naszą pobożność maryjną. Dla jednych bliższy będzie tytuł Matka Boża Królowa, dla innych Matka Kościoła.
Dlaczego właśnie 24 maja? Czy ma to związek z tym, że jest to miesiąc maryjny?
Ustanowione wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przypada 24 maja, dlatego że ustanowił je papież Pius VII, to był 1816 rok, a ustanowił je na pamiątkę swojego powrotu do Rzymu z niewoli awiniońskiej.
A tutaj w parafii na warszawskiej Pradze, jak parafianie odnoszą się do Matki Bożej? Czy jest im bliska, czy jakoś są przypadki, może świadectwa dają parafianie?
Nasza parafia jest parafią prowadzoną od wielu lat przez Salezjanów, więc ten tytuł Wspomożycielka Wiernych dla nas Salezjanów jest szczególnie bliski ze względu na świętego Jana Bosko i ze względu na jego wielki kult, który przeszczepił w całą rodzinę salezjańską. Więc wszędzie tam, gdzie są Salezjanie, w każdym zakątku Polski i świata, ten tytuł Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych jest najbardziej przywoływanym tytułem i to nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych jest takie najbardziej żywe. Oprócz wspomnienia liturgicznego, które w rodzinie salezjańskiej obchodzimy jako uroczystość, również każdego 24 dnia miesiąca też zanosimy modlitwę za wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
Czy Matka Boża Wspomożycielka Wiernych jest czczona jedynie w Polsce i być może we Włoszech, czy gdzieś jeszcze?
Początki kultu Maryi jako Wspomożycielki Wiernych sięgają Bawarii. Tam wywodzi się ten kult, to był XVII wiek. Potem ten kult się rozchodził, tak? We Włoszech jest mocno czczona, chociażby ze względu właśnie na świętego Jana Bosko, który w Turynie wybudował bazylikę pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych z pięknym obrazem. W wielu miejscach na całym świecie Maryja jest czczona jako Wspomożycielka Wiernych.
A co widać na tym obrazie?
Na tym obrazie przede wszystkim w centrum jest Maryja w postawie stojącej, trzymająca na jednym ręku Chrystusa, w drugim ręku trzymająca berło. Wokół Maryi są apostołowie, ewangeliści, jest otwarte niebo z widokiem na Turyn, na bazylikę. Ta wizja księdza Bosko była bardzo szeroka. On chciał, żeby na tym obrazie były zamieszczone chociażby zarysy bitwy pod Lepanto czy odsieczy wiedeńskiej z naszym królem Janem III Sobieskim. Więc kiedy znalazł artystę i kiedy zaczął przedstawiać mu tą swoją wizję, no artysta musiał go mocno na ziemię sprowadzić i okroić tę jego wizję, dlatego że ona by się nie zmieściła na żadnym płótnie. Ksiądz Bosko żył też w niełatwych czasach, tak? To był XIX wiek, to było wtedy też czas zjednoczenia Włoch, jakaś taka duża kontra do państwa kościelnego, więc ksiądz Bosko szukał też i widział też w Maryi wspomożycielkę. Ksiądz Bosko, który zajmował się młodzieżą, też tą wspomożycielkę w Maryi widział dla nich, przede wszystkim dla swoich wychowanków. Dlatego wybudował piękną bazylikę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Jej konsekracja odbyła się w 1868 roku, a rok później zostało zatwierdzone Stowarzyszenie Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, też z inspiracji świętego Jana Bosko. No i oczywiście też założył zgromadzenie, oprócz zgromadzenia Salezjanów, zgromadzenie Salezjanek razem ze świętą Marią Dominiką Mazzarello, które nazywa się Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych.
Czy młodzież obecnie wciąż przychodzi do Matki Bożej, wspomożycielki wiernych.
Każdy człowiek potrzebuje matki, niezależnie od tego, czy jest młodym człowiekiem, czy starszym. Więc i starsi, i młodsi przychodzą i modlą się przed figurą Matki Bożej w kaplicy Matki Bożej, wspomożycielki wiernych. Tutaj u nas na przykład w Bazylice na Kawęczyńskiej jest kaplica Matki Bożej, wspomożycielki wiernych i rzeczywiście widać, że tam ludzie zachodzą, modlą się. A czy młodzi potrzebują? No najlepszym przykładem młodych, którzy mocno pokochali wspomożycielkę wiernych jest Piątka Poznańska z Wronieckiej w Poznaniu. Pewnie wielu słuchaczom znana jest historia tych młodych chłopaków, męczenników z II wojny światowej, a szczególnie ich listy, tak? Ich listy spod gilotyny, listy pożegnalne, w których wprost wyrażają to, że Bogu dziękują za to, że mogą skończyć swoje życie w dniu wspomnienia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, bo zakończyli to życie 24 sierpnia 1942 roku.
Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Zwiastował anioł, że porodzisz syna, co zbawić ma wszystkich nas. W Tobie nadziei naszej przyczyna, nasza ostoja na każdy czas. Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Tyś to z boleścią w sercu wytrwała pod krzyżem, na którym umierał syn. Tyś mu całe swe życie oddała, byśmy zbawienia doznali w nim. Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Grzeszników, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Dziewico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą, ucieczko grzeszników, módl się za nami.
Jeśli ktoś proponuje uniwersalne zasady, które będą działały w każdym przypadku, to mam do tego zawsze spory dystans. O tak zwanej instrukcji obsługi nastolatków i o tym, jak ważny w wychowaniu jest rozwój psychologiczny, opowiadał dr Kamil Janowicz. Spotkanie z ekspertem odbyło się w ramach dominikańskiego cyklu Spadkowiercy. Uczestniczył w nim Kamil Pawlikowski.
Trochę o innych celach w wychowaniu w pierwszej kolejności myśli psycholog, a o innych celach w pierwszej kolejności myśli ksiądz, na przykład tak, czy w ogóle, kiedy patrzymy jakby, trochę inna jest perspektywa. Tak.
O różnych perspektywach w wychowaniu nastolatków opowiada dr Kamil Janowicz.
Psychologia jest świecka, tak? Jednak jako nauka będzie mówić, że ma prowadzić do dojrzałości, tak? Do rozwoju pełnego osobistego, rozwoju jakby kompetencji, tak? Wszystkich rzeczy potrzebnych do właśnie samodzielnego radzenia sobie w dorosłości, tak? Wiara powie, że wychowanie ma prowadzić też do pełni jakby osoby, ale rozumie to przez też jakąś pełną też taką dojrzałość duchową, nie? Z perspektywy psychologii to nie jest jakby warunek, powiedzmy, konieczny, tak? Chociaż też jakby pokazuje się, że ta sfera duchowa rozumiana oczywiście dużo szerzej, nie? Niż jakby przynależność jakaś religijna, że też jest ważna dla rozwoju człowieka i też jest ważne, żeby dziecko, nastolatek, dorosły w tym kawałku się rozwijał, żeby osiągnął jakąś świadomość, wgląd, znalazł ważne dla siebie sposoby realizowania swojej duchowości, chociaż tak jak mówię, w psychologii ona jest dużo szerzej na pewno rozumiana.
Nie wiem, na ile to, co powiem, będzie rzeczywiście instrukcją obsługi, bo myślę, że generalnie gdyby powiedzieć nastolatkom, że rodzice chcą ich jakoś obsługiwać i uczyć się właśnie, jak to tak, że tu naciśniemy czerwony guziczek, to zawsze wyjdzie tak, a pociągniemy za to, to zawsze będzie takie rozwiązanie, podejrzewam, że nie byliby szczęśliwi.
Czy podstawą w wychowaniu nastolatków jest ukształtowanie osobowości rodziców?
Jeśli mówimy o tym, że ma być to wpływ pozytywny i rozwojowy, to tak, bo będziemy mieć wpływ na dziecko, nawet jak będziemy niedojrzali i nieukształtowani, ale raczej to będzie wpływ negatywny, prawda? Więc jak najbardziej jest, dlatego mi jest bardzo bliskie i też to wiele badań pokazuje, kwestia takiej dojrzałości, świadomości, refleksyjności rodzica jest ogromnie istotna, bo ja się odwoływałem do właśnie koncepcji jakby rozwoju chociażby tożsamości Eriksona. On kiedy mówi o tym wieku takiej średniej dorosłości osób, właśnie takich, nie wiem, 40-50 lat, które mają dzieci, to tam mówi o takiej generatywności, czyli właśnie przekazywaniu czegoś kolejnego pokoleniu, to jakby nie możemy tego robić w sposób dojrzały, wspierający, jeśli my wcześniej nie stworzyliśmy swojej tożsamości, bo nie mamy czego przekazać, nie?
I ważne jest pokazanie swojej drogi, podzielenie się, jak my doszliśmy do tego, że dziś jesteśmy katolikami, jak my doszliśmy do tego, że nie wiem, mamy swoją firmę, że pracujemy w tym miejscu, że nadal, nie wiem, 15 rok jesteśmy razem w małżeństwie, nie? Ale znamy też w ogóle dłużej, nie? Bo to pokazuje trochę dziecku ten proces i też daje mu taką przestrzeń, że ono nie musi od razu, mając te 16 lat, mieć każdą odpowiedź.
Jakby jeśli nie wiem, kim ja jestem, nie mam ugruntowanego systemu właśnie jakichś wartości, przekonań, zasad, to co ja mam przekazać mojemu dziecku? To ja będę przekazywał jakieś takie puste formuły, nie? Rzeczy, które, z którymi nie utożsamiam się, prawda? Więc tak, to jest ogromnie ważne, żeby w swoim rodzicielstwie nieustannie też się rozwijać jako osoba, pracować nad sobą, nad swoją emocjonalnością, nad swoją dojrzałością, nad swoją wiedzą, tak, jakby zrozumieniem świata, bo te odpowiedzi, które nam wystarczały na przykład, nie wiem, 20 lat temu, dzisiaj świat jest zdecydowanie inny, nie? I rozwinęła się, nie wiem, technologia, różne procesy, zmiany, tak, nie można o tym zapominać, tak, nie można powiedzieć dziecku jakby, że to, co się sprawdzało 20 lat temu, że teraz 1:1 przełożymy, to jest wysiłek dla nas jako rodziców. Towarzyszenie dorastającemu dziecku jest bardzo wymagające na pewno i warto też dlatego zadbać o siebie i dobrze się do tego przygotowywać. Jeśli mamy jakieś trudności, to pytać, szukać czy wiedzy, czy kompetencji, czy wsparcia też nie wiem, innych rodziców w jakichś miejscach, bo warto ten wysiłek podjąć, bo możemy wtedy naszemu dziecku naprawdę dać bardzo dużo i dać mu doświadczenia, wiedzę, kompetencje, wartości, które będą dla niego tak naprawdę bazą na całe życie. I to, myślę, może być wtedy bardzo satysfakcjonujące już w kolejnych latach rodzicielstwa, prawda, widzieć, że było trudno, ale no było warto, tak, bo widzimy, że nasze dziecko no, jest jakoś, najogólniej powiemy, szczęśliwe, że tak, żyje jakby gdzieś w zgodzie z sobą.
Nim świat się zbliży do kresu istnienia, nim blask słoneczny zgaśnie na niebie, nasz Pan powróci do swego kościoła, by go uwieńczyć zwycięstwem. Gdy czas się skończy, a wieczność nastanie i swoim światłem rozproszy ciemności, oblubienica Bożego Baranka na swoje gody odejdzie do nieba. Nie będzie wtedy ni żalu, ni płaczu, a łzy cierpienia zmienią się w radość, bo Pan wprowadzi do swego królestwa strudzonych walką, lecz wiernych miłości. Nie będzie wtedy ni żalu, ni płaczu, a łzy cierpienia zmienią się w radość, bo Pan wprowadzi do swego królestwa strudzonych walką, lecz wiernych miłości. Wielbimy Ciebie, najlepszy pasterzu, alleluja, nadziei śpiewamy, alleluja, alleluja. Wielbimy Ciebie, najlepszy pasterzu, alleluja, nadziei śpiewamy, alleluja, alleluja. Ojcze i Synu, Duchu płomienny, pokornie Cię wielbimy, Trójco Boże, Ty przyjdziesz w ciszy wieczoru, z dalem pokoju Stwórco. Nie będzie wtedy ni żalu, ni płaczu, a łzy cierpienia zmienią się w radość, bo Pan wprowadzi do swego królestwa strudzonych walką, lecz wiernych miłości. Nie będzie wtedy ni żalu, ni płaczu, a łzy cierpienia zmienią się w radość, bo Pan wprowadzi do swego królestwa strudzonych walką, lecz wiernych miłości. Wielbimy Ciebie, najlepszy pasterzu, alleluja, nadziei śpiewamy, alleluja, alleluja. Wielbimy Ciebie, najlepszy pasterzu, alleluja, nadziei śpiewamy, alleluja, 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 alleluja.
Bóg jest o wiele bardziej rozmowny, niż nam się wydaje. O czym przekonuje już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Tajemnica trójjednego Boga bez wątpienia wymyka się naszym, nawet najbardziej wyrafinowanym rozważaniom intelektualnym. W prosty sposób próbował wyjaśnić ją święty Patryk, posługując się obrazem trójlistnej koniczyny. Trzy listki jednej koniczyny, jak trzy osoby jedynego Boga. Czytelny, w pewnym sensie prawdziwy obraz, ale jak każda analogia, bardzo niedoskonały. A jeśli mówimy cokolwiek o Bogu, to zawsze jest to nieskończenie niedoskonałe. Co oczywiście nie znaczy, że takie obrazy są niepotrzebne albo błędne. One pozwalają nam po prostu w jakiś sposób dotknąć tajemnicy, uchylić jej rąbka i jednocześnie rozpalić jeszcze większą, dziecięcą, bym powiedział wręcz ciekawość. Ciekawość zgłębienia czegoś albo bardziej kogoś fascynującego. I nie jest to oczywiście łatwe zadanie, bo Bóg, zwłaszcza w tajemnicy Trójcy Świętej, wydaje się taki nieosiągalny, trudny do zrozumienia, czy wręcz ukryty. Można zadać sobie pytanie, czy Bóg coś ukrywa, bo może nie chce dopuścić nas do siebie, może się czegoś boi, może jest nieśmiałym introwertykiem, a może trochę się bawi z nami w ciuciu babkę. Oczywiście, że odpowiedź na te wszystkie wątpliwości brzmi nie, bo Bóg mówi nieustannie, komunikuje się na wszystkie dostępne dla nas sposoby. Cała rzeczywistość, którą znamy, jest Jego dziełem i można poznawać w jakimś sensie Twórcę przez Jego dzieła. Można zatem zobaczyć ślady Boga wszędzie, ale można też nigdzie ich nie dostrzegać, bo to jest kwestią wiary. Czasem nazywa się to wszystko, co istnieje, co jest stworzone, księgą stworzenia. Podobnie jak Biblia, która objawia nam Boga, księga stworzenia także objawia nam Jego tajemnice. I nie mam na myśli tylko pięknych, zachwycających widoków, cudów natury, ale też to wszystko, co składa się na naszą istotę, stworzoną przecież przez Boga. A więc chociażby nasze zmysły, które odbierają świat właśnie w taki, a nie inny sposób, bo tak On to wymyślił. Chociażby zmysł węchu, który działa w taki sposób, że zapach kwiatów jest dla nas piękny, że on nas zachwyca, że wprawia nas w dobry nastrój. Takim kanałem komunikacji Boga jest też nasza wyobraźnia, poruszana przez Bożą łaskę. I to też oczywiście opiera się wszystko na łasce wiary. Myślę, że właśnie dzięki wyobraźni święty Patryk odkrył swój obraz z koniczyną. Kolejnym stworzonym sposobem spotkania z Bogiem są nasze emocje, jak chociażby doświadczenie radości, pokoju czy zachwytu, o którym już wspomniałem. To, co jednak można by nazwać taką koroną stworzenia w nas, to jest nasz rozum, który jest najdoskonalszym z narzędzi, jakie dał nam Bóg, abyśmy mogli Go poznawać, i najmniej uszkodzonym przez grzech pierworodny, jak mówi święty Tomasz z Akwinu. Wszystkie wymienione wcześniej przeze mnie sposoby są też potrzebne, ale to rozum wiedzie wśród nich prym, on rozsądza, co jest prawdziwe, a co nie. On pozwala nam tworzyć pojęcia z rzeczy, które poznajemy. Chodzi o to, że obserwujemy świat, widzimy na przykład drzewo i w naszym rozumie pojawia się takie pojęcie jak drzewo. I gdy następnym razem usłyszymy samo słowo drzewo, nawet nie mając go aktualnie przed oczami, to natychmiast wiemy, o co chodzi. I przed oczami wyobraźni pojawia nam się drzewo. Od pewnego wieku człowiek potrafi także tworzyć pojęcia abstrakcyjne, takie jak miłość, dobro, piękno, przyjaźń, Bóg. Podsumowując, Bóg posługuje się absolutnie wszystkim, co istnieje i co też istnieje w nas, aby do nas mówić, aby objawiać swoją tajemnicę. Zatem nie jest jakimś ukrytym, nieśmiałym Bogiem, ale tym, który chce absolutnie w całości się objawiać. I jeszcze jedno bardzo piękne światło na temat tej tajemnicy Boga daje nam dzisiaj drugie czytanie. Jak poznać Boga? Czytamy tam, że Duch Boży nas prowadzi do czegoś absolutnie wyjątkowego, do relacji synowskiej z Bogiem. I jakby nas uczył tej właściwej relacji, szeptając w naszych sercach Abba, czyli ten czuły aramejski wyraz oznaczający tato. Poznać Boga Trójjedynego przez miłość dziecka. O to w tym właśnie chodzi. Bóg objawia nam swoje tajemnice, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla Jego jedynego Syna, drugiej osoby Trójcy Świętej. Jezus powie, że tylko On zna Ojca, ale przez to przedziwne dzieło zbawienia, odkupienia, zesłanie Ducha Świętego mamy dostęp do Boga właśnie z tej pozycji Syna. Jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi. Przybranymi synami, córkami. Jakby Jezus sam wprowadzał nas na swoje miejsce, na łono Ojca, byśmy poznali, co to rzeczywiście znaczy ta niepojęta miłość niepojętej Trójcy. Poznajemy Boga jakby od wewnątrz i to jest już dostępne dla każdego. Nie potrzeba wielkiego rozumu, dociekań teologicznych, ale prostoty i pokory, żeby poddać się Duchowi Świętemu, który będzie nam objawiał tajemnicę Boga Trójjedynego. Każdemu, kogo prowadzi Duch Boży, będzie to objawione. W sposób oczywiście dostosowany do wrażliwości i możliwości każdego z nas. Dobrej niedzieli, niech Duch Święty was prowadzi z Bogiem.
Zatem życzymy Państwu i sobie pokory i prostoty w tym dobrym znaczeniu. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.